dobry wieczór i dzień dobry po raz pierwszy w nowym roku. Witamy się serdecznie i bardzo nas cieszy, że jesteście z nami. Muszę wam powiedzieć, że zaczynam się uczyć takiego życiowego optymizmu i cieszenia się z różnych małych rzeczy. Szedłem dzisiaj do pracy piechotą, szedłem przez taki mały skwerek, może mały park, który mam po drodze z radia, z domu do radia, i padał delikatny, drobniutki śnieg i świeciły się latarnie i było trochę tak jak z Narni. I w zasadzie zrobiłem sobie jeszcze dwie dodatkowe rundki po tym parku, żeby pocieszyć się tą atmosferą, która w nim panowała. No i pomyślałem sobie, że fajnie, że są takie wieczory jak ten dzisiejszy, kiedy można się spotkać w studiu radiowym i porozmawiać o ważnych rzeczach, porozmawiać o życiu, porozmawiać o rzeczach istotnych. Ja się nazywam Tomasz Kosiorek, a przede mną siedzi Maria Moneta Malewska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam najserdeczniej i od razu życzenia najlepsze na cały nowy rok. Żeby było dobrze, żeby było wspaniale i żeby było także pracowicie, a szczególnie w aspekcie pracy nad sobą. I żeby wam się spełniały marzenia.
Nasz dzisiejszy gość, którego mam nadzieję doskonale już znacie, jest psychoterapeutką, lekarzem, buddystką, co nie bez znaczenia w naszych rozmowach, bo do doświadczeń buddyjskich Marysi sięgamy. Pomyślałem sobie, że to jest taki wyjątkowy moment, w którym my się spotykamy. Wyjątkowy pod tym względem, że pewnie różnie go różni ludzie traktują. Niektórzy będą myśleć o tym jako o takiej jakiejś wielkiej szansie na rozpoczynanie czegoś innego, czegoś nowego, albo na jakąś zmianę. Inni pomyślą sobie, że to jest taki dodatkowy balast na plecach, że to kolejny rok, zmiana daty, a ja znowu w tym samym tkwię i tak dalej. Mam nadzieję, że ci, którzy są z nami w naszym cyklu z wtorku na środę, czyli tu i teraz, wprowadzają różne zmiany w swoim życiu i to wprowadzają je w sposób konsekwentny, i dzięki temu ten Sylwester i ten nowy rok to jest taki moment, w którym myślą sobie, o, mam ileś nowych szans, mam ileś czasu na zrealizowanie nowych pomysłów, osiągnięcie nowych celów.
No ja też mam taką nadzieję, szczególnie ci, którzy postanowili coś w swoim życiu zmienić. Myślę sobie jeszcze też o tym, że to jest taki dzisiejszy szczególnie dzień. To jest taki dzień zadumy, kiedy wszyscy wczoraj bawiliśmy się, szaleliśmy. Było miło, wesoło, wzruszająco. A dzisiejszy dzień, dzisiejsza noc, to jest już takie przejście z tego okresu świąt do normalności znowu całego roku i do tej naszej codzienności, a także do pracy i do tego, żeby coś w sobie zmieniać. A to jest taki ostatni jeszcze dzień ze świąt, prawda? Takich długich, które się ciągną. I troszeczkę nawet czasami myślę, że niektórym może być trudno wrócić do takiej normalności. Trudno
przestawić się na ten zwykły rytm.
Przestawić się znów, że trzeba wstać i znowu pójść do szkoły, do pracy i znów od początku przez kolejne kilkaset dni, tak, dzień w dzień.
To może by tak spróbować od jutra, od rana, albo nawet i teraz spróbować trochę inaczej myśleć, tak w nurcie tych wszystkich rzeczy, o których wspominaliśmy w naszym cyklu z wtorku na środę, żeby już ten jutrzejszy powrót do pracy czy do szkoły, żeby nie był nieprzyjemny.
No można, jeżeli będzie tu i teraz, jeżeli będzie jutro padał albo śnieg, albo deszcz, to można się tym zachwycić, tak jak ty się zachwyciłeś. Zresztą tą swoją opowieścią sprawiłyśmy ogromną przyjemność, bo to rzeczywiście tak jest. Bo można się zachwycić zarówno kroplami deszczu, jak i spadającym śniegiem, jak i powiewem wiatru. Ale żeby to zrobić, trzeba być bardzo uważnym człowiekiem, ponieważ dla wielu osób takie rzeczy nie mają żadnego znaczenia, a oni po prostu ich nie zauważają.
Mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy takich osób jest jak najmniej, a jeżeli są, to mam nadzieję, że zmienicie odrobinę swoje spojrzenie na świat. Także dzięki nam, dzięki Zostaw Wiadomości. Przypominam, że to jest taka audycja, w której się rozmawia i w której wasze głosy, wasze doświadczenia są dla nas bardzo istotne. Być może ktoś z was, kto towarzyszy nam już od ładnych kilku miesięcy, bo my się już od października tak co dwa tygodnie spotykamy, być może ktoś z was napisze do nas o tym, co zaobserwował w samym sobie przez tych kilka miesięcy, co się zmieniło, co mu się udało osiągnąć, bo to nie tak, że to się samo zmieniło, tylko wierzymy w to, że to jest jednak wasza moc sprawcza. My dzisiaj będziemy tak w noworocznym klimacie rozmawiać, ale cały czas będzie to audycja dla tych, którzy chcą chcą myśleć, chcą coś w sobie zmieniać i chcą żyć lepiej, bo o to nam chodzi.
Znaczy, to będzie taka audycja dwutorowa, ponieważ rozmawialiśmy z Tomkiem wczoraj na temat tej audycji i Tomek chciał o marzeniach i chciał
gdzie tam?
Świątecznie.
Przedwczoraj, słuchaj. Przedwczoraj. No już niech nie będzie, że ja tak na ostatnią chwilę.
Że tak świątecznie i tak radośnie. Natomiast mnie bardzo poruszyły w czasie ostatniej audycji wasze maile, w których pisaliście o tym, że nie dajecie sobie rady ze swoimi, nawet to było tak nazwane, grzechami, które popełniacie i które ciągle od nowa i od nowa, mimo że staracie się, żeby tego nie robić, ciągle od nowa i od nowa popełniacie i jakby nie ma na to rady. I tak mnie to bardzo poruszyło, że ja troszeczkę o tych takich bardziej poważnych sprawach tak będę przeplatała Tomka radość. Dobrze?
Myślę, że te wszystkie SMS-y z informacjami o tym, jakie wy macie marzenia, jakie macie cele do osiągnięcia w tym roku, też będą radosne i też będą optymistyczne. Jakoś uda nam się to wszystko spleść w jeden warkocz.
To moje to będzie bardzo optymistyczne, tylko trudne.
No i nikt nie obiecywał, że w Zostaw Wiadomość kiedykolwiek będzie łatwo. Łukasz F. napisał: ja się boję tego roku. Nie wiem, czy sobie w nowej szkole poradzę i czy nie popełnię błędu, którego będę żałował do końca życia. Pozdrawiam, Łukasz. Zastanawiam się, co to może być za błąd i co to za nowa szkoła. Czy to chodzi o studia i o wybór studiów, że te mogą być niewłaściwe. Nowa szkoła, nowe wyzwania. A to w sumie taka fajna rzecz, nie? Nie wydaje ci się, że to powinno być coś, co nas napawa radością, że mamy znowu morze możliwości?
No tak, w momencie, kiedy czujemy się dobrze, kiedy jesteśmy silni, to rzeczywiście takie wyzwanie nowa szkoła niesie. Natomiast w sytuacji, kiedy jesteśmy dość słabi, kiedy nie wierzymy w siebie, nie wierzymy we własne możliwości, nie wierzymy we własne wybory, tak jak to tutaj troszeczkę jest, no to może być to bardzo, bardzo duże wyzwanie. Myślę, że zmiana szkoły, tak jak zmiana pracy, w takiej hierarchii siły stresu jest gdzieś tam na samej górze. To jest zmiana całego środowiska, to jest zmiana przyjaciół, to jest zupełnie coś nowego, w co my musimy się dobrze wpasować i co musimy dobrze poznać, żebyśmy mogli tam dobrze funkcjonować. Musimy zyskać sympatię ludzi, musimy bardzo szybko uruchomić swoją całą inteligencję emocjonalną, żeby rozpoznać, kto z kim i dlaczego, jak my się do tego mamy. To jest trudna rzecz, to wcale nie jest takie proste, ale jest to fajne wyzwanie, żeby zdobyć nowych przyjaciół, żeby zdobyć nowe umiejętności, żeby znaleźć się w nowej sytuacji, co zawsze jest kształcące i zawsze się potem w życiu przydaje.
O rety, ja w nowym roku chciałbym zacząć chcieć. Pozdrawiam, Michał. No to myślę, że nasza audycja o samomotywacji kłania się po prostu.
Tak, ale ja tutaj chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że chcę wrócić do tego, o czym już mówiłam, że chciałabym o tym powiedzieć właśnie, że słuchajcie, każdy z was ma w sobie, w środku takiego człowieka, którego podziwiacie, którym chcielibyście być, który oczarowałby was, gdybyście go poznali. Mało osób wie o tym, że ktoś taki mieszka w nas, w środku i że to my jesteśmy sami. My tylko musimy by rozegnać mgły, chmury, przejść czasami przez jakąś górę, czasami przebić się przez jakiś tunel, żeby do tego dojść. Jest to bardzo, bardzo ważne, ponieważ wszyscy na początku swojego rozwoju działamy z takich jakby niższych poziomów. Gdzieś, gdzie komuś się nic nie chce, gdzieś komuś nie mamy motywacji, nie mamy chęci, mamy bardzo dużo lęku w sobie, bardzo dużo niepokoju, jesteśmy niestabilni, raz nam się chce, raz nam się nie chce. Ale jeżeli się na to wszystko nie godzimy, jeżeli zatrzymamy się na chwilę w medytacji, bo tutaj się kłania nam medytacja i ona jest konieczna do tego, żebyśmy mogli zaglądać w siebie, to wtedy w sobie odnajdziemy wartości i w sobie odnajdziemy drogi, które są nam najbardziej bliskie, które są jakby taką najwyższą wartością naszą. Te najwyższe wartości, tak się składa, że one są dla wszystkich ludzi bardzo zbliżone. Właściwie, jeżeli byśmy mówili o tym, że na przykład nie zabijać, to jest coś takiego, co wszyscy ludzie traktują jako zabójstwo, traktują jako coś bardzo złego, tak działanie na rzecz dziecka wszyscy ludzie we wszystkich kulturach traktują jako coś dobrego. I ja się do tego właśnie odwołuję. Nie do religijnych nakazów, tylko do tego, do takiej tradycji naszej ludzkości, o tak bym to nazwała, do tego, że jesteśmy ludźmi. I jeżeli byście zechcieli popracować nad sobą, zechcieli zastanawiać się zawsze wtedy, kiedy coś nam się nie udaje, kiedy coś nam nie wychodzi. My mamy taką tendencję do tego, żeby mówić, ach, coś nam nie wyszło, coś się zepsuło. Czyli mamy tendencję do wrzucania odpowiedzialności na coś albo na kogoś innego. I pierwszą rzeczą, która nam pozwoli zetknąć się z tym ideałem, który w sobie mamy, z tym człowiekiem, który wszystko może, to jest zapytanie siebie, co ja zrobiłem źle. Dlaczego mi to nie wyszło? Nie co ktoś zrobił, nie jakie były okoliczności, tylko co ja musiałabym zrobić, żeby to tak naprawdę wyszło. My nie jesteśmy tego uczeni. To znaczy, o tym się wspomina, ale według mnie dużo, dużo za mało. O takiej wielkiej odpowiedzialności za wszystko, co robimy i co czynimy. I o tym, żeby cały czas pamiętać o tym, że to my jesteśmy twórcami tego, co się wokół nas dzieje.
Ale dowiadywać się od siebie samego tego, co się nie udało.
Nie tylko. Mhm. To także można się dowiadywać z różnych innych źródeł. Bo oczywiście nasza wiedza całkowita to jest także wiedza zewnętrzna. To jest także nasze środowisko zewnętrzne. To jest to, co środowisko nam mówi o nas także, prawda? I co my w środowisku podziwiamy i co my w środowisku chcielibyśmy, a co odrzucamy. W związku z tym taką bardzo ważną tendencją w rozwoju człowieka jest to, że my chcemy dążyć do tych wyższych wartości, natomiast chcemy się uwolnić od tych naszych niższych popędów. I to jest taka drabinka, po której można wchodzić prawie w nieskończoność. To jest też bardzo piękne, że rozwijać się możemy do końca. Tylko, że my o tym zawsze zapominamy. Tylko, że my o tym mówimy sobie, ach, chciałbym, ale to mi się pewnie nie uda. Nie pytamy, co mam zrobić. Tutaj jest taki mail, że chciałbym się odkochać w dziewczynie. I jak to zrobić, prawda? I ja mogę powiedzieć, co masz zrobić, żeby się w niej odkochać. Ciekawe jestem, czy rzeczywiście to zrobisz.
Co powinien zrobić Cyprian?
Tak. Bardzo proszę, Cyprianie. Przede wszystkim nie wiem, kto to jest. Jeżeli to jest osoba, z którą ty się spotykasz, bo się z nią umawiasz, to pierwszą rzeczą, którą trzeba byłoby zrobić, trzeba by się było przestać z nią umawiać. To znaczy przestać ją widywać. Drugą rzeczą zastanowić się, dlaczego ty chcesz się odkochać. Widocznie nie jesteś szczęśliwy w tym związku. Widocznie to nie jest tak, że jesteś usatysfakcjonowany. I pamiętać o tym, czego temu związkowi jest brak.
Może ona go nie chce.
Może go nie chce. Jeżeli go nie chce, to znaczy, że nie jest to dziewczyna dla niego. Chyba, że on bardzo chce być zakochany bez wzajemności, prawda? Czyli to jest spojrzenie znowu w to, co jest realne i dostosowanie się do tego. Ale to jest bardzo trudne. Czasami przychodzą do mnie pacjenci i piszą sobie wręcz na dłoni taką rzecz, która ich najbardziej w tym związku boli. Wtedy, kiedy już są zdecydowani, że chcą skończyć ten związek, a jeszcze nie bardzo mogą, bo są za bardzo uzależnieni od tej drugiej osoby. I w sytuacji, kiedy troszkę miękną, otwierają dłoń, czytają to i mówią, ja już nigdy więcej tego nie chcę, ja nigdy więcej się nie chcę tak czuć, jak wtedy, kiedy to się zdarzyło. I to też pomaga. Tylko, że to jest konieczna praca do tego, a nie takie coś, że no to może mi ktoś zrobi takie hokus pokus i ja się odkocham. To tak nie działa.
BIS. Bardzo inna stacja.
Witam, jestem DDA i choć w zeszłym roku w moim życiu nastąpiło wiele zmian, między innymi wyprowadziłam się z domu, znalazłam pracę, to nie potrafię wyzbyć się tych wszystkich negatywnych cech, które zostały zasiane w mojej psychice. I nawet kiedy czasem wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze, to byle drobiazg, czyjeś słowo, spojrzenie sprawia, że złudzenie pryska. Ale z każdym dniem obserwuję coraz więcej aspektów, które pomagają mi wyrwać się z tych pęt. Wiem, że trudna przede mną droga, ale mimo to mam ogromną nadzieję, że w tym roku mi się to uda i życzę tego każdemu. To nasze życie, więc warto wierzyć, że jesteśmy w stanie je zmienić. Powodzenia. No, powodzenia tobie, droga słuchaczko. No tak, wyprowadziłem się to zdecydowanie, słuchaczka, ale skoro piszesz, że wszystko w twoich rękach, to to wszystko w twoich rękach. Tylko czasami nie po te narzędzia chyba sięgamy, albo nie sięgamy po niektóre narzędzia, które mogą być nam pomocne w tym momencie.
Albo niezbędne wręcz, dlatego że wydaje mi się, że DDA jednak musi być leczona. Szczególnie dla kobiet, nie, właściwie dla każdego jest to ważne, ale u kobiet jest jeszcze ten aspekt, że my, żeby tak naprawdę zidentyfikować się z naszymi myślami, musimy je ugłośnić. W związku z tym grupy DDA, wtedy kiedy można popracować nad tym, co się w nas dzieje, co my przeżywamy, jak my to przeżywamy, co nam przeszkadza. Tutaj tak ładnie nasza słuchaczka opisuje to, że czy jest słowo spojrzenie i ona już się czuje zaniepokojona, ona już się czuje nie tak, jak chciałaby się czuć, jak może się czuć, bo na pewno tak będziesz się czuła, że będziesz pewna siebie i że już żadne słowo, ani spojrzenie, ani gest nie będą cię wytrącały z równowagi. Ale do tego jest potrzebna grupa, do tego jest potrzebny człowiek, który będzie nam pomagał. Oczywiście, jeżeli takiej grupy nie ma, no to wtedy absolutnie warto jest się też zająć sobą samemu. Ale jeżeli jest możliwość chodzenia na grupy, to ja każdemu DDA serdecznie doradzę.
Często wspominamy o różnych sprawach związanych z DDA. Mamy też różne wydania, Zostaw wiadomość, tematyce dorosłych dzieci alkoholików poświęcone. Myślę, że jeszcze w styczniu spotkamy się z ludźmi ze Stowarzyszenia Oddo, z którymi porozmawiamy o tym, jakie trudności z zakładaniem rodziny miewają DDA i z odnalezieniem się w związku, więc mam nadzieję, że to będzie też audycja dla ciebie. Marysia pisze, że w 2007 roku niewiele zmieniło się w jej życiu, na pewno na lepsze, jednak początek roku 08 mnie przeraża. Mam do zaliczenia po raz pierwszy podwójną sesję. Boję się, że nie będę potrafiła odpowiednio zmobilizować się do nauki i nie dam rady, a wiem, że to zależy tylko ode mnie.
Marysiu, no to jak już wiesz, to już połowa jest za tobą.
Marysiu, natomiast mówiłem, nie więcej niż 2 kilo w jednym sklepie.
Natomiast drugą rzeczą, taką bardzo ważną, istotną, to jest nie myśl o tym, że masz 2 sesje do zaliczenia. Mówiliśmy o tym troszeczkę w samomotywacji. Rozłóż to sobie na mniejsze cząstki i te mniejsze cząstki są o wiele mniej przerażające. Na pewno poradzisz.
Po prostu. Dzisiaj w Zostaw Wiadomość rozmawiamy tak bardzo noworocznie o rozmaitych sprawach, które was nurtują albo które są waszymi planami na nowy rok. Jest też taki SMS. Ja chcę, ale lenistwo sprawia, że wiele pomysłów mi ucieka w tym roku. Mam wiele do zrobienia i boję się, że nic nie zrobię. Pozdrawiam, Maksym. Ciekawe, co ty uznasz, Marysiu. Czy to jest naprawdę chcę, czy tak sobie marzę o tym, żeby fajnie
marzę,
było?
Marzę i te marzenia zagłuszają rzeczywistość i te marzenia jednocześnie robią nam taką wodę z mózgu wspaniałą, bo ciągle przecież coś robimy, bo ciągle jesteśmy aktywni, bo ciągle coś się w naszym życiu dzieje. No nie w życiu, tylko w naszych myślach. Chociaż marzenia, ja nie mówię, że one są do końca złe. Każdy zamiar najpierw musi powstać w myśli, a potem go się przekuwa w czyn, prawda? Ale no, tak jak zwróciłeś uwagę tutaj, że to takie myślenie można sobie długo, długo i cały czas można być zadowolonym, że o czymś tam się myśli.
Nie możemy mówić, że wszystko jest w naszych rękach. Nie my decydujemy, kim są ludzie, których poznajemy, ani o tym, że nasi bliscy umierają. Ale pewnie możemy zdecydować o tym, co my z takim zdarzeniem zrobimy.
Dokładnie tak. I tutaj my nie mówimy o tym, że jesteśmy bogami i że to my ustawiamy świat. My mówimy o tym, że umiejętne ustawienia się do tych rzeczy, których nie umiemy zmienić, to jest wielka sztuka życia. To, jakich ludzi spotykamy, z jakimi ludźmi się przyjaźnimy, zależy od nas. Co zrobimy ze znajomością, której nie chcemy kontynuować. Nie musimy każdego do siebie blisko dopuszczać. To my wybieramy, z kim chcemy się przyjaźnić, a z kim nie. Jeżeli ktoś odchodzi bliski, jeżeli ktoś umiera, to też my mamy szansę wybrać, czy my się w tym pogrążamy na lata, czy my po prostu przeżywamy żałobę i żyjemy dalej, bo to jest w naszym zasięgu.
A ja? z pełną nadzieją, a to chyba dlatego, że w przeddzień Sylwestra kupiłam książkę w antykwariacie i otwierając ją między 8 a 9 stroną znalazłam 2 czterolistne koniczynki. A dziś w wiadomościach na jednym z kanałów w transmisji fragmentów Sylwestra w Krakowie pokazali mnie wykrzykującą przesłanie pokój na świecie. A więc ja pełna optymizmu i nadziei wchodzę w ten rok. Podpisano Mars, ale to pewnie nie od marsowej miny.
Ale to piękne jest. To jest takie... bardzo ładne, a jednocześnie mam nadzieję, że byłoby tak samo, gdyby tych koniczynek nie było w tej książce. Bo czasami uzależniamy się też od takich zbiegów okoliczności. Tu zabłyśnie
które
słonko.
Jako znaki.
Tak, tu zabłyśnie słonko, tutaj coś się stanie, tutaj nam daje przeczucie jakieś takie, że prawda, jak to słońce zabłyśnie, to wtedy się wszystko dobrze ułoży, a jak będzie padał deszcz, to się źle ułoży. No przestrzegam przed tym bardzo, bo bardzo się uzależniacie wtedy od rzeczy, które właściwie z tym, czy nam będzie dobrze, czy źle, niewiele mają wspólnego. Oczywiście, że dobrze jest, w cudzysłowie to dobrze, wierzyć w taką magię i wierzyć, że coś i ktoś nam na tym świecie pomaga, ale chyba warto też jest polegać na sobie, a wtedy dopiero ten świat nam rąbka nieba przychyla.
Czuję się w obowiązku rozwiać wątpliwości Roberta, w zasadzie jego niepokój. Jestem DDA, mam 28 lat i nie rozumiem, w jaki sposób to, kim jestem, czyli DDA, może wpłynąć na założenie rodziny. Czy powinienem się obawiać? No, obawiać nie. I to nie jest tak, że tutaj straszymy i mówimy, że absolutnie musisz. Natomiast być może, jeżeli posłuchasz naszej audycji, to okaże się, że pewne rzeczy, które sprawiają ci trudność, wynikają z tego, że jesteś DDA. A być może okaże się, że absolutnie nic z tego, o czym mówimy, cię nie dotyczy.
A kiedy ta audycja będzie? Bo zwróciłam uwagę, że tutaj mnóstwo DDA się odzywa i może warto byłoby zapowiedzieć już ją, jeżeli wiesz, kiedy
słuchaj, będzie. To nie ma tak. Zostaw wiadomość, to trzeba słuchać codziennie, a nie, proszę bardzo, od 1 na przykład do 14 albo do 18. Nie. Poza tym przypominam, że ci, którzy wysyłają do nas SMS następnego dnia, dostają informację SMS-ową o tym, jaki temat jest w kolejnej
każdy
audycji.
Każdy zainteresowany.
BIS. Bardzo inna stacja.
Kocham cię, napisał Orion. To wielkie słowa, które chciałbym usłyszeć w tym roku od kogoś, od jakiejś dziewczyny, ale tak na serio. Oczywiście mam też inne ważne cele życiowe, ale wiecie, dzięki wam, to znaczy dzięki Bisce, myślę optymistycznie i zrozumiałem, że życie bez miłości nie ma sensu. Pozdrawiam, Orion. Maria Moneta Malewska się bardzo uśmiechnęła. Tyle mogę wam powiedzieć tutaj.
Tak, z taką wielką sympatią, ale też przepraszam, że tak to powiem, ale muszę to powiedzieć, że do tej wielkiej miłości, tej prawdziwej miłości nie ma się tak bardzo spieszyć. Ona przyjdzie wtedy, kiedy człowiek jest dojrzały do tego, kiedy człowiek już będzie umiał rozpoznać, że jest to miłość i kiedy na miłość będzie potrafił odpowiedzieć miłością. Także wszyscy ci, którzy czekają na miłość, a wiem, że jest ich dużo i w różnym wieku oni są, bo to nieprawda, że miłość dotyczy tylko młodych ludzi. Proszę o cierpliwość. Proszę o to, żeby być uważnym i nie przegapić tego, co jest najbliżej nas. Nie oczekiwać wyłącznie samych królów i jakichś księżniczek.
Książąt na białych koniach.
Książąt na białych koniach i księżniczek w wieżach, ale patrzeć wokół nas. I tam też te księżniczki są. Tak jak w środku się zajrzy, to wyłącznie otaczają nas same księżniczki i sami książęta. Także to jest piękne, że już wiesz, że ta miłość jest potrzebna. Zresztą taką najwyższą formą miłości to jest taka miłość wszechogarniająca. I jest to fantastyczny stan, słuchajcie. Chyba nawet lepszy niż stan takiego zakochania, bo mówi się o tym, że zakochanie to jest, no te różowe okulary, one nam troszeczkę zaburzają takie racjonalne myślenie. My wtedy widzimy świat rzeczywiście cudowny i wspaniały i cudownie się czujemy. Trochę gorzej jest wtedy, kiedy się z tego budzimy. Natomiast taka miłość do świata występuje wtedy, kiedy jesteś jesteśmy zupełnie pogodzeni z sobą. To jest to, o czym mówiłam kilkanaście minut temu. Kiedy wchodzimy na coraz wyższy poziom, kiedy potrafimy zwrócić swoją uwagę do wnętrza i tam rozpoznawać nasze potrzeby i potrzeby innych ludzi, bo im lepiej będziemy znali siebie, tym lepiej będziemy mogli znać innych ludzi. Im lepiej poznasz siebie, kto to był Orion, tak?
Tak.
Tym lepiej będziesz mógł zrozumieć osobę, która cię pokocha i którą ty pokochasz. Tym więcej będziesz mógł jej dać. Jeżeli nie znasz siebie, jeżeli tylko muskasz siebie, jeżeli nigdy nie zadałeś sobie pytania, kim jestem, dokąd zmierzam, nigdy nie pobyłeś sam ze sobą w ciszy, w spokoju, nie przez minutę, dwie, tylko dłużej, tak żeby rzeczywiście coś się, jakieś drzwi otworzyły w tobie, tym mniej masz do zaoferowania dziewczynie. Tym mniej możesz dać. I też tym mniej możesz od niej wziąć. Ponieważ wiele rzeczy, które ona ci daje, po prostu tego nie zauważysz.
Jesteś osobą, która często sprzedaje mi zdanie. I to bardzo dobrze, że je sprzedajesz, o tym, że trzeba łapać rozmaite sytuacje, które pozwalają nam coś zmienić w swoim życiu. No, to niby jest oczywiste, prawda? Że trzeba łapać sytuacje, czyli takie okazje, nie wiem...
Dla świadomego człowieka oczywiste absolutnie, dla mniej świadomego nie.
To znaczy, może te sytuacje nie są wtedy tak oczywiste.
Tak. Nie rozpoznaję tych sytuacji. Nieświadomy człowiek, człowiek, który nie wie, co się z nim dzieje, człowiek, który nie jest w stanie skontaktować się z własnymi emocjami, nie potrafi ich nazwać. W związku z tym nie rozumie sam, jak rzeczywistość na niego działa, jak na niego wpływa. No, z takim człowiekiem wtedy są problemy.
Myślę o tych problemach, które wtedy mogą być, bo to pamiętam, jak rozmawialiśmy ostatnim razem z wtorku na środę, pojawił się właśnie ten wątek grzechu i takiego no, bardzo automatycznego też traktowania religii, prawda, że kiedy nie ma się w sobie jakichś takich pytań i pozadawanych i poodpowiadanych, to czasami nakaz religijny bywa takim... no takim i kijem, i marchewką, i wszystkim naraz... I traktujemy siebie jak niewolnika, odnoszę wrażenie.
Znaczy, nawet nie wiem, czy traktujemy siebie jak niewolnika. Myślę, że traktujemy siebie z ogromnym poczuciem winy, ponieważ ciągle przegrywamy. A przegrywamy, ponieważ nie chcemy tak naprawdę popracować nad sobą. Bo to, co mnie w tym grzechu tak poruszyło, tym ciągłym, powtarzanym grzechu, to, że rzeczywiście, jeżeli człowiek się nie rozwija, jeżeli człowiek nie zwraca uwagi na własny rozwój duchowy, na rozwój własnej osobowości, wtedy w tym grzechu może trwać. Natomiast jeśli ten rozwój nastąpi, to grzech wtedy odpada jakby. To jest tak, że on w pewnym momencie przestaje nas interesować. On traci pożywkę w nas, o, tak bym to nazwała. I po prostu odpada. Ale żeby to się wydarzyło, trzeba być uważnym. Trzeba być skierowanym, jeszcze raz powtarzam, do siebie. Trzeba oglądać siebie i trzeba wiedzieć, co się z nami wtedy dzieje, kiedy ten grzech znowu nas dopada i znowu. Czego nam brak, że my nie umiemy się oprzeć, prawda? I czy my naprawdę chcemy tego? Bo teraz jest jeszcze wielkie pytanie, czy nam to nakazują, czy też my tego potrzebujemy, my chcemy. No i tutaj jest ten wielki dylemat, który ty poruszasz, myślę, że to jest to wielkie pytanie, czy my się godzimy z tym nakazem, czy też my się z tym nakazem nie godzimy. Jak to jest?
Ale jest też taki SMS od Adama a propos poprzedniego wątku, czyli tego pobycia ze sobą, ale przegięciem jest chyba samotne życie od półtora roku i kontemplowanie ze sobą. Nie wiem, kontemplowanie czego, czy samego siebie, ale to jest chyba SMS w takim nurcie młodzieżowym, że taka przerwa między jednym związkiem a drugim, jak ona jest miesięczna już nawet, czy półroczna, to jest coś nie tak. A jak ktoś, nie daj Boże, jest ze sobą i jest sam ze sobą, no właśnie powiedziałem, jest ze sobą, a nie z kimś innym od półtora roku, to że już to, no nie wiem, że to jest niepokojący objaw, a powinno być w sumie odwrotnie, bo nagle okazuje się, że potem jak się spotyka miłość, to się okazuje, że człowiek ma no, też znacznie więcej do dania, bo to tak
i
jak...
do dostania, tak jak powiedziałem.
Aha, no właśnie i słuchaj, dwie granice, jak są dwie granice między państwami, prawda, to między nimi jest pas ziemi niczyjej. Nie można tak przeskoczyć z jednego w drugie.
prostu, wiesz. To jest tak z miłością, że jeżeli ta miłość jest wielka i jest prawdziwa i jest głęboka, to jeżeli się ją traci, to jest potrzebny czas na to, żeby przeżyć żałobę. Natomiast jeśli to jest coś powierzchownego i naskórkowego, to takie sobie pochodzenie z panną czy z kolesiem, to odchodzi. Rzeczywiście wtedy ten miesiąc zupełnie wystarczy na to, żeby stratę przeżyć, a może nawet 2 czy 3 dni. To wszystko zależy od głębokości waszych uczuć.
No, a samotne życie przez 1,5 roku? Przegięcie czy nie?
Nie wiem, ile ten człowiek ma lat.
24.
24 lata, nie przegięcie.
A ile to już będzie przegięcie?
Nie. Ja w ogóle uważam... Znaczy, ja tylko nie chcę... Znaczy, to, co ja mówię, żeby być ze sobą, żeby zająć się sobą, żeby zajrzeć w siebie, to nie znaczy, że musisz iść na pustkowie i być zupełnie samotny. To nie na tym polega. I przestrzegam wręcz przed takim zamykaniem się na świat. Zachęcam do zaglądania w siebie, do wykorzystywania chwil ciszy, do medytacji, natomiast przestrzegam przed odcinaniem się od świata. Człowiek, żeby doświadczać w pełni życia, musi doświadczać tego nurtu życia zewnętrznego i jednocześnie tego, co się dzieje w nim. I na obydwa, że tak powiem, nurty musi mieć czas i musi mieć świadomość tego, że jedno i drugie jest potrzebne. W życiu zewnętrznym zdobywamy doświadczenia, zdobywamy wiedzę. W zaglądaniu w siebie zdobywamy wiedzę o sobie. I dopiero połączenie tych dwóch nurtów daje nam nas samych.
A dlaczego to sprawia taki problem?
Połączenie?
Słuchacze często o tym piszą, tak.
Połączenie tego. Uh-huh. Dlatego, że pochłania nas zewnętrzność. Pochłaniają nas te niższe warstwy osobowościowe, że tak powiem, takie popędowe, czyli szybka zabawa, szybki zysk, wszystko, co jest szybkie, wszystko, co jest natychmiastowe do zdobycia. Natomiast bardzo rzadko tak naprawdę zastanawiamy się nad sobą. Bardzo rzadko chcemy popracować nad sobą. Bardzo rzadko chcemy dołożyć trochę starań i siły do tego, żeby coś w naszym życiu się zmieniło. Czekamy na to, żeby ktoś nam coś dał. To tak jest. No. Zresztą nawet z tych SMS-ów tutaj wynika, że to tak jest. Że tutaj rzadko są pytania, co ja rzeczywiście mogę zrobić, co ja muszę w sobie zmienić, żeby było inaczej, prawda? Nie ma takich pytań. A pierwsze pytanie to jest pytanie, co ja muszę zmienić. Jeżeli coś mi się nie udało, to znaczy, że szłam złą ścieżką. To znaczy, że muszę iść inną ścieżką. Jaką? Czyli co muszę zmienić?
BIS. Bardzo inna stacja.
Mam nadzieję, że uda nam się zachęcić was do optymizmu. Ja nie wiem, czy Maria Moneta Malewska to jest urodzony optymista, czy to jest człowiek, który też się tego optymizmu nauczył po drodze. Nie wiem, czy to dzięki praktyce Zen, czy dzięki...
Dużo daje, dużo. Na optymizm. Aha. Polecam.
No, ale myślę, że to nie tylko to.
Wiesz, jeżeli mnie pytasz zupełnie serio, uh-huh, tak naprawdę, to ja myślę, że to oczywiście jest też jakaś cecha charakteru. To jest też wyniesienie, myślę sobie, z domu czegoś takiego. I ja myślę, że dostałam wspaniały prezent od swoich rodziców, mianowicie taki prezent od swoich dziadków, że świat jest dobry.
Naprawdę?
Tak. Mój dziadek mówił, że świat jest wspaniały, że świat jest cudowny. To samo mówił mi zresztą mój ojciec. Że on jest pełen uśmiechu i pełen radości i potrafili się cieszyć rzeczywiście z najmniejszych rzeczy. I myślę, że ja tym przesiąknęłam też. A pomógł mi potem w moich rozterkach już jako dorosłej osoby bardzo Zen z kolei, bo Zen zmusił do tego zajrzenia w siebie i do znalezienia drogi, która nie wymaga cierpienia. Która pomaga to cierpienie usunąć ze swojej ścieżki.
Myślę teraz sobie o moim przyjacielu, który mi powiedział, słuchaj, mam fantastyczną okazję do wyjechania. Do wyjechania na miesiąc, minimalnie na miesiąc. Ktoś mnie zaprasza i mogę spędzić za granicą cudowny czas. Ja mówię, no i w czym problem? No jakoś tak nie mam takiej pewności, że to jest ta droga, którą powinienem wybrać. To nie jest to, co być może powinienem w życiu robić. A co wtedy w Polsce? A co z moimi zobowiązaniami tu? I tak dalej. I zastanawiałem się, co mu odpowiedzieć.
Wiesz, do tego rodzaju decyzji człowiek musi być dojrzały. To znaczy, jeżeli takie wahania są, to z jakiegoś powodu one są. I trzeba się zawsze zastanowić, czy ja się boję wyjazdu i wyszukuję sobie tylko i wyłącznie excuse'ów na to, żeby nie wyjechać, czy też naprawdę mam tutaj takie zobowiązania i tyle spraw do pozałatwiania, że najpierw muszę się uporać z tym, a potem dopiero mogę sobie pozwolić na wyjazd. Ja myślę, że najważniejsze rozpoznać, czy ja się boję jechać, jeżeli się boję, to czego się boję jechać, czy też no, jeszcze nie ta pora.
No dobrze, to ja bardzo teraz proszę o jakiś witaminowy zastrzyk. W końcu jesteś lekarzem. Hmm? Oprócz wszelakich innych funkcji, o których to opowiadamy, zastrzyk z optymizmu. No, ja, wiesz co, przez całą dzisiejszą audycję wracam do tego mojego parku z tym cichym śniegiem i z tą całą Narnią. Czym sobie
no
tak
ja ci chciałam właśnie powiedzieć, że a cóż ja ci mogę powiedzieć, no wyjdź i patrz jak ty nawet ładnie powiedziałeś. Ja zwróciłam na to uwagę, powiedziałeś na taki mały skwerek, nie, to był mały park. To bardzo ważne zdanie, bardzo ważna zmiana widzenia rzeczywistości. Czy my widzimy, że my przed swoim domem mamy mały skwerek obskurny, czy my widzimy, że mamy mały park? Zobacz, jak to inaczej brzmi. I ty to poprawiłeś. Tobie ten skwerek nie pasował na początku naszej opowieści. Pasował ci mały park. W związku z tym, jeżeli tak pięknie o tym opowiedziałeś, że tak bardzo się cieszyłeś, że zrobiłeś sobie jeszcze dwa kółka więcej, żeby pocieszyć się zimowym wieczorem, padającym śniegiem i nabrać radości z tego bycia tu i teraz, no to co ja cię mam uczyć optymizmu? No to właśnie to jest to.
No dobra, to każdy teraz szuka tego kawałka swojego skweru,
który
tak naprawdę
parkiem.
Być może jest parkiem.
BIS. Bardzo inna stacja.
Witam, napisał Czarek. Dziś do swojej dziewczyny powiedziałem kocham cię. Uświadomiłem sobie piękno miłości i wszystkie obawy, które towarzyszyły mi ostatnimi czasy, zamieniły się w pomysły na przyszłość, na życie. Polecam prawdziwą miłość do drugiej osoby, miłość odwzajemnioną. Szczęście drugiej osoby jest najlepszą motywacją do tego, by ruszyć pupę i przestać narzekać i mieć obawy. Pozdrawiam, Czarek. Napisał do nas tak.
Szczęśliwy.
Ale jest też taki SMS. SMS od słuchaczki. Poznałam siebie już dość dobrze i chyba wolałabym cofnąć ten proces. Miałabym do siebie szacunek, wierzyłabym nadal, że jestem kimś wyjątkowym, ciekawym i wartościowym. Nowy rok witam bez postanowień i konkretnych planów. Co zrobić, by dostrzec w sobie kogoś wartego kochania? A może nie każdy jest kimś?
Bardzo piękne. Co się wydarzyło, jeżeli rzeczywiście poznałaś siebie? To pierwszy krok. Spadły różowe okulary co do siebie. Zobaczyłaś, że oprócz tego, że masz zalety, masz także marzenia o tym, żeby być lepszą, żeby być bardziej doskonałą. No i ważne jest, żebyś teraz nie stanęła w te pół kroku, żebyś naprawdę do tego zmierzała. Bo każdy jest kimś, zapewniam cię, i ty też jesteś kimś. I masz już połowę drogi zrobione do tego, żeby do tego kogoś przez duże K już niedługo dotrzeć. Tylko nie stawaj, tylko pracuj dalej. Bo to bardzo ważne, żeby cały czas pracować, żeby to, co w tej chwili zaburza ci twój obraz, z czym nie chcesz się pogodzić, przerobić na to, jaką chciałabyś być i dążyć do tego. Czyli dążyć do tych wartości, które chciałabyś osiągnąć. Piękne.
To takie,
bardzo ci tego życzę.
To takie rozmontowanie się, żeby zmontować
tak,
się.
Tak, dokładnie tak. Wiesz, żeby się poprawić, to przede wszystkim muszę dostrzec, że mam jakiś brak. Jeżeli uważam, że jestem doskonała i wspaniała, to przepraszam, przegrałam życie, nic już nie zmienię w sobie. Natomiast jeżeli widzę, że mam jakiś brak, że coś mi się w sobie nie podoba, że chciałabym być lepsza, że chciałabym się inaczej zachowywać, że chciałabym inaczej mówić, że chciałabym inaczej traktować ludzi i staram się to robić, to w tym momencie się doskonale. I w tym, jeżeli dołożę do tego medytację, a podkreślam, medytacja to jest czymś bardzo ważnym. Takie chwile skupienia, chwile to powinny być nawet dłuższe chwile, bo taka runda medytacji trwa pół godziny, a może mogą być te rundy dwie czy trzy, czyli te pół godziny medytacji co najmniej dziennie, to daje wyciszenie umysłu i daje lepsze spojrzenie, daje lepsze widzenie i lepszy kontakt ze sobą i lepszy kontakt ze światem. I wtedy dopiero możemy tworzyć tą siebie, która jest kimś.
pytanie od Karoliny. Skoro prosiła pani o konkretne pytania, to postaram się takie zadać. W tym roku zdaję maturę, jednak nie mam kompletnie pomysłu, jaki kierunek wybrać. Patrzę na koleżanki i kolegów, którzy mają sprecyzowane plany na przyszłość. Słucham ciągłych pytań nauczycieli i rodziny, co chcę studiować. Niestety, ja nie wiem, nie mam wymarzonego kierunku, ale za to mam problem, z którym wciąż nie mogę sobie poradzić. I teraz, co mam zmienić w sobie, aby znaleźć coś, co choć w pewnym stopniu dałoby mi satysfakcję? Pozdrawiam serdecznie, Karolina.
Nie znam cię, więc bardzo trudno mi jest powiedzieć. Chcę tylko zwrócić ci uwagę, że jeżeli rzeczywiście masz zdolności do wszystkiego, nie wyróżniasz żadnego przedmiotu, to chyba warto jest pójść do psychologa. Są takie poradnie, które testami będą mogły wykryć w tobie to, do czego ty naprawdę się najlepiej nadajesz. I skoro ci jest wszystko jedno, to może właśnie zaufać specjalistom i pójść w tym kierunku, który oni ci wskażą.
A ja myślę sobie o tym, jak różni moi koledzy podejmowali różne, miewali różne pomysły na studia. I myślę sobie o tym, że wielu z nich podjęło bardzo dobrą decyzję, nawet po pierwszym, czy nawet po drugim roku, zmieniając kierunek studiów, bo okazywało się, że to nie jest to, bo jest coś, co ich pociąga bardziej, bo okazało się, że jednak w tym się nie odnajdują, bo matematyka w szkole średniej, a matematyka na studiach to jest zupełnie coś innego i to nie jest już ten sam przedmiot, których takich pociągał, więc a nawet myślę o takich osobach, które robiły sobie rok przerwy i pracowały w różnych miejscach, tak, żeby zobaczyć, co ich kręci.
Czyli takie poszukiwanie własnych zainteresowań właściwie. Pamiętajcie, że nas interesują głównie te rzeczy, w których jesteśmy naprawdę dobrze. I jeżeli coś potrafisz robić, jeżeli coś ci się chce, jeżeli do czegoś zmierzasz, no to może to jest ten kierunek właśnie, może to jest jakiś kierunek artystyczny, bo na przykład dobrze rysujesz, albo dobrze malujesz, albo nie wiem, historia, bo akurat to cię troszeczkę chociaż kręci. No najgorzej mają ci ludzie, których nic nie kręci, a tacy się zdarzają i niestety zauważam, że coraz częściej wśród młodych ludzi jest tak, że właściwie na pytanie o zainteresowanie mówią, że właściwie nic ich nie interesuje specjalnie, że wszystko po trochu odwalą lekcje i to jest wszystko. No ci ludzie mają rzeczywiście trochę problemu, no bo to życie będzie takie miałkie, takie właśnie przeżyte 8 godzin pracy i do widzenia.
Lilu, 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 czerwone światło, ja tu teraz będę błyskał reflektorem po oczach.
Pasję.
Po oczach będę błyskał i mówił: uwaga, 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 przeczytam bardzo dramatyczne zdanie i to takie zdanie, które mnie będzie, będzie mi się śnić w najgorszych koszmarach. Zaczyna się bardzo niewinnie. Chciałbym w tym pięknym 2008 roku znaleźć tę drugą połówkę, z którą będę dzielił radość z dnia na dzień. Tracę radość życia. No, tutaj jeszcze jest okej, ale teraz uwaga, zapalamy reflektory i pokazujemy zdanie: ach, ten brudny, nieszczery świat. No to nawet nie jest zdanie, bo to jest równoważnik zdania. No, brudny, nieszczery świat, no nie znajdziesz nikogo, jak będziesz tak myślał. No, kogo możesz znaleźć w brudnym, nieszczerym świecie? No, błagam cię, weź sobie tak odgruzuj trochę tę wizję świata, bo on tak taki nie jest, no żeby był taki brudny i nieszczery, no nie, albo wyjdź z tego kawałka świata, w którym siedzisz, do jakiegoś innego, w którym wcale nie jest ani tak brudno, ani nieszczerze.
Wiesz, czasami ludziom, którzy... Przepraszam, ja nie mówię tego do tego słuchacza, ja mówię tak ogólnie. Sami są nie do końca szczerzy i mają brudne myśli. Przychodzi do głowy, że to świat taki jest i że to ludzie wszyscy tacy są. A to naprawdę nie jest prawda. Pomyśl, słuchaczu, o sobie też. Jakie ty masz myśli, jakie ty masz widzenie świata, jaki ty jesteś dla świata. Wiesz, Tomek, to znowu jest takie coś, co wszyscy doskonale znają, tylko zapominają o tym. Mianowicie, że człowiek szczęśliwy uważa, że świat jest szczęśliwy i że wszystko jest okej. Okay. Człowiek nieszczęśliwy uważa, że wszystko jest nie okej. Okay. Więc znów wracamy do tego, co dzisiaj ja powtarzam tyle razy. Spójrz w siebie i zobacz, co powoduje, że tak patrzysz na świat takimi bardzo ciemnymi kolorami, jak ty jesteś pomalowany w sobie, że tak czarno widzisz świat.
Mhm. Ojej, SMS od Doroty. Moja dobra koleżanka wkrótce być może popełni największy błąd swojego życia. Chce wyjechać do faceta do Stanów, rzucając wszystko, co tu ma. Ale problem polega na tym, że on chyba tego nie chce. Nie dzwoni, nie pisze, cisza zza oceanu. Choćby minutowego telefonu co tydzień i I love you. Ona cierpi, ale ciągle wierzy. Nie wiem, jak jej pomóc. Co powiedzieć, żeby otworzyła oczy i zobaczyła, co się dzieje. Zastanawiam się, a może ona po prostu chce wyjechać ze Stanów.
No wiesz, są dwie możliwości. Albo ona po prostu chce wyjechać do Stanów, albo ona tak bardzo chce być kochaną, że nie dopuszcza do siebie myśli, że ta miłość zza oceanu już się skończyła. Też tak może być, prawda?
Tylko sytuacja polega na tym, że to jest koleżanka Doroty.
No tak, no ale...
I Dorota sama czuje się w... No, może nie czuje się w obowiązku, ale ma potrzebę tego, żeby jakoś o tę koleżankę zadbać. I zastanawiam się, co może być tutaj takim zadbaniem o kogoś bliskiego, bo pewnie odwodzenie od jakiejś... No, z tego, co pisze Dorota, pewnie to odwodzenie
nie
jest
skuteczne. Ja myślę, że zadanie pytań, bo oczywiście ty nie możesz zadecydować za nią, co ona zrobi. Ona musi sama doświadczyć swojego życia. Nie można za nią tego życia przeżyć. Ale jeżeli będziesz jej zadawał odpowiednie pytania, i to takie pytania dość trudne, a co zrobisz, jeśli on nie wyjdzie na
ciebie na lotnisko?
A co zrobisz, jeśli no nie wiem, nawet się z tobą spotka, ale okaże się, że w ogóle nie ma dla ciebie czasu i nie wiem, wrzuci cię do jakichś znajomych i powie, no to sobie teraz tutaj mieszkaj, prawda? Albo co zrobisz, kiedy wyjdzie po ciebie na lotnisko i powie, do jakiego hotelu cię odwieźć, prawda? I w taki sposób potraktuje sprawę. No i trzeba być bardzo uważnym i rozsądnym, dlatego że narazić się na takie coś rzeczywiście można, szczególnie wtedy, kiedy tych SMS-ów i tych telefonów nie ma. No ale myślę, że nikt nie jest tak durny. No ja bardzo przepraszam. Mam nadzieję zresztą, że ta koleżanka w tej chwili nas słucha, żeby w sytuacji, kiedy nie ma żadnych wieści zza oceanu, tam jechać. Trzeba się jakoś umówić z tym człowiekiem, że się przyjeżdża, prawda?
BIS. Bardzo inna stacja.
Ciąg dalszy koleżanki, która chce wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Ona rzeczywiście chyba chce uciec z Polski, pisze Dorota. Że zadała mi już te pytania, o których pani mówiła i nic. Nie mogę zrozumieć, jak można wyjechać gdzieś, gdzie nikt nie czeka z otwartymi rękami, skoro wiadomo, że tam wyleje się tyle łez, co tu, a może i więcej. Miłość lub zauroczenie rzeczywiście zaślepia. To jej życie i jej decyzje, ale nie życzymy bliskim ludziom nieszczęścia. Czyli sytuacja jest taka, jak mówiliśmy, i skoro te pytania nie przyniosły efektu, no to widocznie ona musi sama to przeżyć, żeby dojść do jakichś wniosków. Kolejne SMS-y, które wpadają do naszej skrzynki, odnoszą się do rozmaitych spraw. Między innymi napisała do nas słuchaczka, że moja mama wzbudza we mnie poczucie winy. Na przykład, gdy ja spotykam się z przyjaciółmi, a ona siedzi sama w domu, bo ona przyjaciół nie ma. W jaki sposób można to zmienić? No, w końcu chyba mama ma takie uczciwe pretensje, no bo w końcu urodziła, dziecko wychowała, to teraz powinna mieć damę do towarzystwa.
Oczywiście, że nie. Oczywiście, że ty masz swoje życie, mama ma swoje. Jeżeli ty chcesz iść do koleżanek po zrobieniu wszystkiego tego, co w domu powinnaś zrobić, bo tutaj to jest bardzo ważna rzecz, to masz do tego absolutne prawo i musisz zrozumieć, że twoje życie jest twoim życiem, że ty masz być dobrą córką, ale nie masz zastąpić mamie, koleżanki, męża, znajomych i nie masz jej zorganizować życia, bo tak nie musi być. Natomiast to, co masz obowiązek, to masz obowiązek być dla niej dobra, masz obowiązek spełniać te obowiązki w domu, które no jakoś są podzielone między ciebie i mamę i kiedy się z nich wywiążesz, to już wtedy, jeżeli jesteś dorosłą osobą, masz prawo wyjść bez poczucia winy zupełnie, bo naprawdę to nie jest tak, że ty masz być odpowiedzialna za życie swojej mamy. Towarzyskie życie swojej mamy.
Pojawiały się SMS-y dotyczące miłości. Sporo słów na temat miłości padło. Jest taka wiadomość od Mateusza, który napisał: a ja jestem szczęśliwy, gdyż znalazłem swoją drugą połówkę, swoje szczęście. Paule, codziennie proszę Boga o to, abyśmy trwali w tym związku jak najdłużej do końca moich dni. Miłość jest piękną, miłość to piękna rzecz, polecam każdemu. Pozwala człowiekowi poczuć się kimś lepszym, ważnym. Podpisano Mateusz. A ja tutaj, jak to ja, już mi się tutaj oczko jedno zmrużyło, warga zagryzłem i jedziemy do przodu. A co będzie, jak się miłość skończy?
A no właśnie.
A się przecież tak może zdarzyć. A wcale nie w przypadku Pauliny, a być może to naszemu drogiemu słuchaczowi Mateuszowi się ta miłość skończy. A co, nie ma takiego scenariusza, planu awaryjnego?
Może być, dlatego nie uzależniamy się od osób, które kochamy i to jest takie bardzo ważne, ale bardzo trudne jednocześnie, dlatego że jeżeli jest nam dobrze, jeżeli jest nam przyjemnie, jeśli chodzimy o zrajcowanie, no to wtedy chcielibyśmy taki stan najdłużej przetrzymywać. Ale no, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to my mamy być w pewnym sensie samowystarczalni. Nie możemy zawieszać swojego szczęścia na innej osobie. To jest bardzo niebezpieczne i bardzo niemoralne.
A dlaczego niemoralne?
Dlatego, że obciążamy swoim szczęściem inną osobę.
Odpowiedzialnością za nasze szczęście.
To jest bardzo trudne. To jest, no, tak jak bym powiedziała, bez ciebie żyć nie mogę. No i co ty masz z tym zrobić? Jak się wtedy z tym czujesz? To jest fatalna rzecz. Znaczy, że beze mnie nie możesz żyć. No, to ja muszę tak już do końca życia z tobą, bo ty beze mnie nie umiesz żyć. Czyli wrzucanie jakby odpowiedzialności na drugą osobę.
No jak to? Gdzie to?
Szantaż
mam? To jest
taki
cudowny,
emocjonalny.
Piękne, nie może beze mnie żyć. To takie...
Cudnie, tak? No tak, no tak, no tak.
No tak widzę, że chcesz się poboksować z tą moją romantyczną wizją miłości.
Nie,
taką,
no ja widzę, że ty sobie żarty po prostu,
z Lwatą stoję.
To stroisz po prostu. Bo rzeczywiście myślę sobie, że wiele osób chciałoby usłyszeć, bez ciebie nie mogę żyć. Tylko w momencie, kiedy zastanowicie się, co się za tym kryje, jest to trochę przerażające.
Napisała do nas słuchaczka, która jest na studiach doktoranckich. Oho, i teraz będzie wpadka, jak nie znajdę tego SMS-a. Jako osoba, która ma trudności z... Nie, to ja może za chwilę znajdę tego SMS-a, no. Bo gdzieś mi tutaj zniknął.
Uciekło?
Tak, ale Orion, który pisał? Pisał, a może pisała? Pisał już wcześniej. 1,5 roku w samotności, to a propos tego osiągu słuchacza, który rocznikowo, to już 24 lata, jak napisał, ale 23, jeżeli chodzi o kalendarz taki, no, o matematykę, algebrę. 1,5 roku w samotności to dużo. No a ja już tak 2 lata, ale wiem, że miłości i szczęściu trzeba trochę pomóc. No właśnie, najtrudniej zrobić krok od siebie. Cóż, w końcu kiedyś trzeba się przełamać i pokonać swój strach, nie tylko w sprawie miłości, więc nie od razu, ale zmieniajmy się na lepsze. No nie wiem, spodobało mi się to, zmieniajmy się na lepsze.
Tutaj jest taki SMS. Nie wiem, jak pomóc siostrze. Od kilku miesięcy chodzi zdołowana, nigdzie nie chce wyjść, popada w jakieś szarą monotonię. Chciałam spędzić z chłopakiem Sylwestra, ale widząc, że zostanie w tę noc sama, to zostaliśmy. Pani powie, że mam własne życie, ale moim życiem jest też moja siostra, bliźniaczka. Jak pomóc? Każda propozycja... O, przeskoczyło mi wskazówka. Urozmaicenia jej trybu życia jest odrzucana. Smutno, gdy patrzy się na rodzeństwo w takim stanie. Jeżeli to rzeczywiście trwa kilka miesięcy, to myślę, że trzeba było skonsultować tę sprawę z psychologiem albo nawet z lekarzem psychiatrą, bo to może być po prostu początek depresji albo już depresja.
Moje życie jest totalnie rozwalone. Przez ostatnie lata żyłam od niechcenia, ale od 4 miesięcy mimo przewagi negatywów pojawiło się również światełko. Oby nie zgasło. Światełko należy pielęgnować, droga Agnes, ale myślę sobie, że na takim światełku też nie należy tak napaść na nie całym sobą, no bo zabraknie tlenu.
Zobacz,
temu światełku.
Jak to jest. Wynika dzisiaj z tych SMS-ów, których jest tak bardzo dużo, że czekacie ze szczęściem. Czekacie na kogoś, kto to szczęście wam przyniesie. I mam ochotę krzyczeć. Marnujecie czas. Marnujecie kawał swojego życia. Bo szczęście to nie tylko bycie z drugą osobą. Szczęście można znajdować w bardzo wielu aktywnościach swoich. Natomiast najmniej będzie się znajdowało go w oczekiwaniu na szczęście. W samym takim czekaniu. 3 lata, 4 lata. A właściwie w czekaniu na miłość, tak? Jestem zniewolona tym czekaniem na miłość i nic innego nie robię. i życie przecieka mi przez palce, a ja jestem coraz bardziej nieszczęśliwa, bo nie spotykam miłości. A może gdybym wyszła, może gdybym się czymś zainteresowała, może gdybym zrobiła kurs żeglarstwa, albo gdybym, nie wiem, poszła nauczyć się tańczyć, czy jeszcze inne rzeczy bym robiła, które mi sprawią przyjemność, czyli otworzyła sobie nowe drzwi, takie jakby drzwi do nowego życia, to może tam właśnie czeka ta miłość. Czyli nie czekajcie bezczynnie. Nie siedźcie i nie martwcie się tym, że jesteście sami. Ruszcie do szukania swojego osobistego szczęścia. Wtedy pojawi się także ta druga osoba.
Tempus fugit.
Czas, uśmiechasz się.
Czas ucieka. Nie, uśmiecham się, bo dzisiaj rozmawiałem na ten sam temat z kimś i usłyszałem ważne zdanie, że ludzie często zapominają o tym, że po prostu trzeba szanować swój czas. Ten czas życia, który dostaliśmy.
3, 4, 5 lat czekania. Nie czekaj, żyj. Czekanie jest nie najlepszym stanem na życie. Nie ma aktywności w czekaniu. Nie ma tworzenia w czekaniu.
BIS. Bardzo inna stacja.
Dziękuję, że to pani powiedziała. Ja nie czekałem i samo przyszło. I życzę tego wszystkim, napisał Siwy. A Kiepa z Radomia napisał, że ja na przykład nauczę się grać na gitarze. To już 3 lata czekania. Może być? Kiepas, czy może być granie na gitarze? Drogi Kiepasie, to pytanie do ciebie. Jeżeli odpowiesz sobie tak, to zapisuj się na lekcję gry na gitarze. No i jest jeszcze takie poetyckie podsumowanie kilku zdań ostatnich. Patrzę na dłoń i myślę, że tylko ona zbuduje moje życie. Oby nie była to ta, nie wiem, chiromancja, czy jak to się nazywa tam, czytanie z linii na dłoni. Ostatnio chodziłem z jedną dziewczyną przez parę dni. Zerwała i powiedziała, że ją denerwuje. Ostatnio powiedzieli mi to samo moi przyjaciele. Staram się być lepszy, ale nadal denerwuję i robię to nieumyślnie. Co robić? Murphy.
Mhm. Murphy, masz jedno wyjście. Dowiedzieć się, co ludzi denerwuje. Może masz przyjaciół, którzy będą mogli cię dopowiedzieć. Po prostu pójść do kogoś i powiedzieć, słuchaj, powiedz mi, co ja takiego robię, że denerwuję ludzi. I wtedy zacząć pracę nad tym. Nie ma innego wyjścia. A jeżeli masz przyjaciół, to na pewno zechcą ci powiedzieć. Jeżeli umiejętnie ich poprosisz, to zechcą ci powiedzieć, które zachowania są dla nich nie do przyjęcia twoje. I wtedy, jak popracujesz, to na pewno będziesz mógł to zmienić.
A ta praca wcale wtedy nie musi być tak trudna, bo się dowiesz,
nie.
Że to wywołuje taką reakcję. Maksym napisał, kocham cię. Potrafię to wymówić do mojej dziewczyny, ale nie potrafię w lustro. Jak pokochać siebie, jak widzi się zło w sobie samym?
Maksym, jeśli widzisz takie zło w sobie samym, to tak jak już mówiłam, to jest już początek tego, co ma być lepsze. Bo jeżeli widzisz zło, to możesz to zło w sobie zmienić. To jest absolutny pewnik i to jest do zrobienia. Tylko musisz zastanowić się nad tym, czy chcesz to zmienić, czy nie, bo to jest też istotne. Bo czasami widzimy to zło i ono gdzieś tam nam mówi, no i dobrze, no i tak ma być, i tak chce. No to wtedy jest trudniej, ale jeżeli chcesz to zmienić, to wtedy to się daje zmienić.
Co trzeba zrobić, żeby przestać czekać? Łatwo powiedzieć, żeby się czymś zająć itp., ale łapię się już na tym, że w nowo poznanym chłopaku doszukuje się od razu drugiej połowy. To chore, wiem, ale jak przestać? No, być może nie doświadczyłaś tego stanu, w którym rzeczywiście wciąga cię coś innego i wtedy już nie jesteś tak obsesyjnie opętana tą myślą, że ten każdy nowo poznany pojawiający się na horyzoncie to jest ten twój wymarzony i druga połówka.
No, takie obsesyjne czekanie to jest też to, o czym też mówiliśmy, że to ci zabiera,
tak,
przepraszam, zabiera ci to trochę życia. Jak przestać? Wiesz, nie znam was, ale jeżeli cokolwiek cię interesuje, to tym się po prostu zajmij. Pamiętajcie, że człowiek, który posiada pasję, on zaczyna naprawdę wtedy żyć. Nie może być pasją szukanie drugiego człowieka na siłę, bo to tak nie jest. Ludzie z pasją są pociągający, ludzie z pasją przyciągają innych ludzi, ludzie z pasją są interesujący. Więc zamiast czekać na faceta i widzieć w każdym facecie swoją drugą połówkę, spójrz na siebie i zastanów się, co ciebie rajcuje i zacznij to po prostu robić. Ja mam tutaj taki SMS, który chciałabym bardzo przeczytać. Mam 15 lat i też chcę mieć osobę, której mogę wszystko powiedzieć, bo mój ojciec mi tego nie daje, mówi, że mnie nienawidzi, że się nie udałam. Co mam zrobić? przede wszystkim nie wierzyć ojcu. Nie wierzyć, nie dać sobie wmówić tego, że jesteś na pewno osobą wartościową. Jesteś tym kimś, o kim mówiliśmy tutaj dzisiaj. W sobie masz najwyższe dobro i tego się trzeba trochę trzymać. Nie dać sobie wmówić, że jesteś niedobrym, że jesteś złym, że jesteś nieudanym. Ja wiem, że to jest bardzo ciężko i bardzo trudno, ale przede wszystkim ty nie dopuszczaj do siebie takich myśli. Ty nie dopuszczaj do siebie, nawet jak on ci takie coś mówi, to ty, jeżeli jesteś wierząca, to módl się wtedy, kiedy on takie słowa mówi do ciebie. Jeśli jesteś niewierząca, to mów sobie wtedy chociażby Coca-Cola, żeby nie doszło to do ciebie, żeby do ciebie nie uderzyło, żeby nie bolało i żeby nie zostało w tobie. Rozwijaj się i czekaj. Jestem przekonana, że taka osoba się znajdzie.
Nie toleruję siebie, patrzę w lustro i myślę, że siebie zabijam. Walczę z tym, ale boję się jedzenia. Mam wyrzut sumienia, gdy zjem pomocy. No to się nazywa anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny. I to nie jest rzecz, z którą ty sama masz sobie poradzić, tylko to jest choroba, w której po prostu potrzebujesz pomocy. Co pewnie nie jest tak naturalne, że ty jako anorektyczka, tak, jeżeli nawet dzisiaj podejmiesz zobowiązanie, czy jakoś tak podejmiesz decyzję, że jutro poszukasz tej pomocy, to że to zrobisz. To jest
bardzo trudne i tutaj trudne. Potrzebna jest pomoc specjalisty. I to dobrego specjalisty.
Ale trudnością pewną twoją może być też to, żeby o taką pomoc poprosić, albo żeby jej poszukać, albo żeby się tym odsłonić przed rodziną, żeby komuś bliskiemu powiedzieć, że potrzebujesz takiej pomocy, ale mam nadzieję, że wykorzystasz taki moment, w którym poczujesz, że nad tą małpą, która w tobie siedzi i każe ci nie jeść, będziesz miała większą przewagę i wykorzystasz ten moment, chociażby prosząc kogoś bliskiego, żeby na taką sesję cię umówił, żeby ten początek, żeby on się zadział. Mhm. Ktoś napisał, że tak naprawdę to za mało było dzisiaj zenu w naszym spotkaniu, ale to może tak ze względu na Nowy Rok, bo gdyby było więcej zenu, to pewnie byłoby też więcej optymizmu. Ja nie wiem, czy to z braku zenu ten dzisiejszy pesymizm wypływa, czy może z tego, że nie wszyscy doszli do siebie po Sylwestrze, ale nie wiem co, bo tak bardzo chciałbym trochę optymizmu sprzedać.
Więc ja chcę powiedzieć, że wszystkie te osoby, które sobie coś tam obiecują, które chcą się zmienić, które postanowienia jakieś robią, chcę powiedzieć jeszcze taką wskazówkę, że mężczyźni robią to w sobie, natomiast kobiety, jeżeli takie postanowienia robią, powinny ogłosić to światu. Wtedy jest dużo łatwiej to utrzymać i rzeczywiście zrealizować to. I chcę wam powiedzieć jeszcze taką rzecz, że nie ustawajcie w takich próbach, nawet jeżeli się to nie uda, nawet jeżeli jakieś postanowienie zostanie złamane, to pamiętajcie o tym, że jeżeli już wiecie o tym, że ono jest złamane, to co już mówiłam kiedyś, to jest wasze zwycięstwo. To znaczy wiecie, że złamaliście, co wcale nie znaczy, że jesteście źli albo że jesteście słabi, tylko że właśnie w tym momencie odzyskujecie siłę na to, żeby znów próbować zrealizować to, co sobie postanowiliście. No i chciałabym też, żebyście myśleli o swoim życiu tak bardzo otwarcie i tak bardzo, żeby te horyzonty wasze się poszerzyły tak ogromnie, horyzonty waszych marzeń, horyzonty widzenia siebie i te horyzonty świata, żeby one były takie ogromne. Cały świat jest przed wami, całe życie jest przed wami, właściwie wszystko możecie i chcę, żebyście potrafili o tym myśleć i potrafili wykorzystać każdą chwilę, która będzie was do waszych marzeń zbliżała.
Powiedziała Maria Moneta Malewska, z którą następne spotkanie już za 2 tygodnie. Zostaw wiadomość z wtorku na środę, czyli tu i teraz. Do usłyszenia. Tomasz Kosiorek.